Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Stop saying you're fine. Discover a more powerful you to poradnik rozwoju osobistego Mel Robbins, wydany pierwotnie w 2011 roku. Książka jest skierowana do osób, które z zewnątrz funkcjonują poprawnie, lecz prywatnie czują znużenie, frustrację albo wrażenie, że utknęły w przewidywalnej rutynie. Robbins nie przedstawia tego stanu jako braku wiedzy czy wadliwego charakteru. Jej główna teza brzmi, że człowiek często wie, co byłoby dla niego dobre, ale nie podejmuje działania, ponieważ mózg preferuje znane i bezpieczne zachowania. Autorka łączy bezpośredni język z popularnonaukowymi wyjaśnieniami na temat nawyków, lęku i oporu przed zmianą. Zachęca do uczciwego rozpoznania niezaspokojonych potrzeb, a następnie do wykonywania małych, konkretnych działań mimo niechęci i niepewności. To nie jest książka o czekaniu na inspirację. Jej celem jest pokazanie, jak przerwać automatyczne odkładanie spraw, wykorzystać krótkie momenty decyzji oraz stopniowo zmieniać kierunek codziennego życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, słowo w porządku jako mechanizm zaprzeczania własnemu niezadowoleniu. Punkt wyjścia Robbins jest prosty, ale wymagający odpowiedź w porządku może pełnić funkcję społecznej maski, która z czasem staje się także formą oszukiwania samego siebie. Nie chodzi o to, by każdą chwilową trudność uznać za kryzys. Autorka odróżnia zwykłe niedogodności od trwałego poczucia, że codzienność została zredukowana do pracy, obowiązków, odpoczynku i ponownego odtwarzania tego samego schematu. Problem zaczyna się wtedy, gdy człowiek stale odsuwa pytanie, czego naprawdę chce, ponieważ odpowiedź mogłaby wymagać ryzyka, rozmowy, zmiany relacji lub nowych kompetencji. Robbins traktuje szczerość jako warunek działania, nie jako cel sam w sobie. Dopóki ktoś opisuje sytuację łagodniej niż ją przeżywa, nie ma powodu, aby ustalić konkretny kierunek korekty. Nazwanie frustracji pozwala przejść od mglistego dyskomfortu do pytania o brakujący element bliskość, sprawczość, odpoczynek, rozwój zawodowy czy odwagę w relacjach. Książka nie sugeruje jednak, że niezadowolenie automatycznie wskazuje gotowe rozwiązanie. Jej wartość polega raczej na przesunięciu uwagi z narzekania na diagnozę. Ta perspektywa jest użyteczna, bo przeciwdziała biernej adaptacji. Człowiek może przyzwyczaić się nawet do układu, który go wyczerpuje, zwłaszcza gdy zewnętrznie spełnia podstawowe oczekiwania. Uznanie, że nie jest dobrze, ma u Robbins charakter praktyczny, otwiera możliwość wyboru następnego niewielkiego kroku. Po drugie, mózg wybiera znane ścieżki. Dlatego sama wiedza rzadko wystarcza do zmiany. Robbins wyjaśnia utknięcie przez pryzmat działania nawyków i biologicznej skłonności do oszczędzania energii. Utrwalone zachowania są łatwiejsze do powtarzania niż nowe, ponieważ nie wymagają tyle uwagi, planowania ani konfrontacji z niepewnością.
Z tej perspektywy odkładanie telefonu, rozpoczęcie trudnej rozmowy, wyjście na trening czy zgłoszenie własnego pomysłu nie są wyłącznie problemami moralnej słabości.
Są sytuacjami, w których automatyczny system ochronny podpowiada, by pozostać przy tym, co znane. To rozpoznanie zmienia sposób interpretowania oporu.
Zamiast czekać, aż lęk, znużenie lub niechęć znikną, Robbins proponuje uznać je za przewidywalne elementy procesu.
Emocje mogą informować o stanie człowieka, ale nie muszą wydawać poleceń. Kluczowe jest rozróżnienie między odczuwaniem a działaniem. Można nie mieć ochoty na ruch,
zmianę albo ekspozycję na ocenę, a mimo to wykonać ograniczoną czynność zgodną z obranym celem.
Autorka podważa popularne przekonanie, że najpierw pojawia się motywacja, a dopiero później działanie. W jej ujęciu częściej dzieje się odwrotnie: małe działanie dostarcza dowodu sprawczości, a ten dowód może budować energię do dalszych kroków.
Nie jest to obietnica szybkiej przemiany osobowości. To argument za projektowaniem zachowań tak, by nie wymagały heroicznego nastroju.
Książka koncentruje się więc na przechytrzeniu automatyzmu, a nie na nieustannym wzmacnianiu pozytywnego nastawienia. Po trzecie, leaning in,
czyli wchodzenie w małe okazje mimo braku gotowości. Jednym z charakterystycznych pojęć książki jest leaning in, rozumiane jako świadome skierowanie się ku małej okazji.
Zamiast wycofania się pod wpływem pierwszego impulsu lęku,
Nie oznacza to lekkomyślnego rzucania się w każdą zmianę. Chodzi o zauważenie krótkich momentów,
do których można zrobić coś zgodnego z własnym interesem, zadać pytanie, przyjąć zaproszenie, rozpocząć zadanie, poprosić o pomoc albo powiedzieć, co się myśli.
Robbins podkreśla, że znaczące zmiany często nie zaczynają się od wielkiego planu, lecz od drobnego przekierowania zachowania.
Mechanizm jest istotny, ponieważ wiele szans znika nie przez obiektywne przeszkody, ale przez natychmiastową racjonalizację.
Człowiek mówi sobie, że jeszcze nie jest gotowy, że nie wypada, że zrobi to później, albo że wynik i tak będzie zły.
Leaning in ma przerwać tę sekwencję, zanim zamieni się ona w kolejne potwierdzenie bezradności.
Działanie jest małe, lecz jego funkcja psychologiczna duża zmienia obraz siebie z osoby obserwującej własne życie na osobę uczestniczącą w nim.
Ważne jest, że Robbins nie utożsamia odwagi z brakiem strachu. Odwaga ma tu formę decyzji podjętej przy obecności dyskomfortu.
Takie podejście jest bardziej realistyczne niż oczekiwanie pełnej pewności siebie.
Pozwala także mierzyć postęp konkretnie nie przez intensywność deklaracji, ale przez liczbę sytuacji, w których czytelnik przestaje automatycznie się wycofywać.
Z jej czasem drobne decyzje mogą zmienić relacje, rytm dnia i zakres własnych możliwości.
Po czwarte, krótki moment decyzji i zasada szybkiego przejścia do ruchu. Robbins zwraca uwagę na bardzo krótki czas między pojawieniem się dobrego impulsu a uruchomieniem wymówek.
Przecież pojawia się przekonanie, rozwinięte później przez autorkę w jej metodzie 5 sekund, że zwlekanie pozwala umysłowi zbudować argumenty za pozostaniem w bezruchu.
W praktyce nie chodzi o magiczną liczbę ani o zastąpienie złożonych decyzji odruchem.
Chodzi o technikę przerwania nadmiernego analizowania w sytuacjach, w których kierunek jest już znany, a przeszkodą jest jedynie chwilowy opór.
Istotnym elementem jest fizyczne rozpoczęcie czynności. Jeśli ktoś chce wstać wcześniej, nie powinien negocjować ze sobą w łóżku, ale usiąść i postawić stopy na podłodze.
Jeśli ma wykonać telefon, powinien otworzyć kontakt i zacząć wybieranie numeru. Taki ruch redukuje dystans między intencją a wykonaniem.
Robbins akcentuje, że decyzja nie staje się realna wyłącznie wtedy, gdy jest przemyślana. Nabiera znaczenia, gdy znajduje wyraz w zachowaniu. Ta metoda ma swoje granice.
Nie rozwiązuje problemów wymagających leczenia, zabezpieczenia finansowego, długiego przygotowania czy wsparcia innych osób.
Może jednak pomóc w codziennych zadaniach, które są małe, lecz systematycznie odkładane.
Jej praktyczna siła wynika z prostoty, zamiast pytać, czy ma się odpowiedni nastrój, czytelnik skupia się na najbliższym ruchu.
Dzięki temu zmiana przestaje być abstrakcyjnym projektem i staje się serią obserwowalnych czynności.
Na koniec, zmiana jako długi dystans nawyki, postęp i wsparcie społeczne. Robbins przedstawia zmianę jako proces długodystansowy, a nie wyścig po natychmiastowy rezultat.
To ważna korekta wobec kultury gwałtownych postanowień, w której pojedyncze potknięcie bywa traktowane jak dowód porażki.
W jej podejściu trwałość zależy od powtarzalnych działań, nie od jednego intensywnego zrywu.
Czytelnik ma budować dowody, że potrafi robić postęp nawet wtedy, gdy dzień nie jest idealny.
Taka logika zmniejsza znaczenie chwilowego nastroju i pozwala wracać do kierunku po przerwach. Autorka zwraca też uwagę na rolę kontaktu z innymi ludźmi.
Otoczenie może utrwalać stare wzorce, ale może również zwiększać odpowiedzialność i dawać praktyczne wsparcie.
Publiczne powiedzenie o celu, rozmowa z bliską osobą albo znalezienie ludzi działających w podobnym kierunku nie zastępują osobistego wysiłku.
Mogą jednak ograniczyć izolację, w której łatwiej utrzymać wymówki i nie konfrontować się z własnymi deklaracjami.
Wartość tego wątku polega na połączeniu indywidualnej sprawczości z realistycznym spojrzeniem na warunki zmiany.
Robbins nie sprowadza wszystkiego do samej silnej woli, choć mocno akcentuje osobistą odpowiedzialność.
Pokazuje raczej, że trzeba świadomie urządzić codzienność, wybrać małe praktyki, zauważać postęp i korzystać z relacji, które sprzyjają działaniu.
Taki model jest mniej efektowny niż obietnica natychmiastowej transformacji, lecz lepiej odpowiada temu, jak powstają i utrwalają się nowe zachowania. Podsumowując, Stop Saying You're Fine będzie szczególnie przydatna dla osób, które nie przeżywają jednego wyraźnego kryzysu, ale od dawna odczuwają rozbieżność między tym, jak wygląda ich życie,
a tym, jak chciałyby je przeżywać.
to także dobra lektura dla czytelników mających dość poradników, opartych na afirmacjach, wielkich wizjach i obietnicach stałej motywacji.
Robbins proponuje stanowisko bardziej surowe, lecz praktyczne: nie trzeba najpierw poczuć się pewnie, aby rozpocząć działanie. Trzeba nauczyć się wykonywać niewielki ruch, zanim automatyczne myślenie zamieni impuls w kolejne odroczenie.
Intelektualną korzyścią z książki jest zrozumienie, że opór wobec zmiany nie musi świadczyć o lenistwie czy braku ambicji.
Może wynikać z przywiązania do nawyków, unikania niepewności i mylenia chwilowego komfortu z długofalowym dobrem.
Praktyczną korzyścią jest zaś skupienie na zachowaniach możliwych do sprawdzenia szczerej diagnozie, szybszym rozpoczęciu zadania, wykorzystaniu małych okazji i konsekwentnym powrocie do celu. Na tle podobnych książek wyróżnia ją bezpośredni ton oraz koncentracja na momencie przejścia od zamiaru do czynu.
Robbins nie buduje rozbudowanego systemu produktywności ani nie obiecuje, że lęk zniknie. Przedstawia prostą, wymagającą zasadę: uczucia są realne, ale nie muszą kierować decyzjami.
Dla osób gotowych pracować małymi krokami, a nie szukać kolejnej dawki inspiracji, będzie to wartościowy i konkretny punkt odniesienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mel Robbins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.